Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w studiu. Gościa Agnieszka Buczyńska, posłanka Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Sławomir Rybicki, senator Koalicji Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
I Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Chciałbym zacząć od sprawy międzynarodowej. To w Polsce to do jakiegoś czasu w ogóle nie mówiliśmy o sprawach międzynarodowych, a teraz to się wydaje, że to dla nas jest jeden z ważniejszych tematów. Chciałbym zapytać Was, jak Wy patrzycie na to, co się dzieje wokół Grenlandii? Po weekendzie sytuację mamy tak, że Donald Trump zapowiada, że od 1 lutego wprowadza cła 10%, potem 25% od czerwca na kraje, które które się nie zgadzają na rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia...
Nie, kraje, które wysłały żołnierzy.
Żołnierzy, tak, ale tam potem jest taka, że... Dobrze, które wysłały żołnierzy, umówmy się, tam po 15 osób mniej więcej.
Ale
tak
8 państw.
To jest. Tak, na Grenlandię w ramach ćwiczeń. Wszystko to jest oczywiście związane z tym, co mówi Donald Trump, że on potrzebuje, Ameryka potrzebuje Grenlandii, cokolwiek to znaczy. No ale sytuacja wydaje się być dosyć nerwowa. Unia Europejska odpowiada z jednej strony, że na razie zostanie wstrzymana ratyfikacja umowy handlowej, ale mówi się też już o jakichś dalszych krokach. Was to niepokoi? Czy to jest tak, że można liczyć na to, że jak w wielu tematach, które podejmuje Donald Trump, no, historia się jakoś rozejdzie po kościach? Sławomir Rybicki.
To jest to oczywiście zjawisko i wydarzenia niezwykle niepokojące. Jeżeli podstawowy filar NATO, wspólnoty, która łączy demokratyczne państwa świata, w tym państwa europejskie, kwestionuje zasady, na których ten sojusz powstał, bo zapowiedź aneksji, jakby tego też nie nazwać, siłowej czy jakiejś gospodarczej części terytorium państwa, które jest członkiem NATO, jest w istocie zakwestionowaniem dotychczasowych sojuszy i to z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa trzeba traktować jako zagrożenie najwyższego rodzaju, no bo to jest też zarazem przyzwolenie do prowadzenia polityki siły, czyli państwa, które czuje się mocarstwem, czuje się silniejsze, zapowiada, że w interesie swoich obywateli, w interesie swojego bezpieczeństwa zajmie terytorium suwerennego państwa. No przecież mamy przykład z niedalekiej historii, że Rosja zajęła najpierw Krym, potem część Ukrainy, a potem w imię tych swoich ciemnych interesów zajęła część w sposób agresywny, zbrojny, część Ukrainy. Tak, budowanie ładu światowego na takich przesłankach siły i egoistycznych przesłanek mówiących o bezpieczeństwie narodowym, państwowym jest zburzeniem ładu światowego i dla takich państw, tak położonych jak Polska, to jest ogromne zagrożenie. Dlatego jest się czego obawiać i jest pole do tego, abyśmy jeszcze w tej sprawie jako Unia Europejska, jako wspólnota państw demokratycznych próbowali istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa światowego problem rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.
Jarosław Sellin.
Rzeczywiście właśnie jest tak.
To trudna jest ta dyplomacja w takich warunkach dosyć.
Rzeczywiście jest tak, że to chyba najbardziej delikatny moment w historii Paktu Północnoatlantyckiego od 1949 roku. Aczkolwiek zwracam też uwagę na to, że nie było tak, że nigdy nie było napięć między państwami natowskimi. Dwukrotnie były dosyć poważne napięcia na pograniczu też mobilizacji wojsk między Grecją a Turcją, które oba państwa były w NATO. Więc były takie sytuacje. No ale oczywiście nie było nigdy wojny między państwami natowskimi. Nie jest też tak, jak pan senator mówi, że NATO to jest sojusz demokratycznych państw świata. Nie, to jest sojusz części demokratycznych państw
świata. Z wyłączeniem Turcji oczywiście.
Bo tam ani Japonia, ani Australia, ani Nowa Zelandia nie należą. To jest sojusz państw, można tak określić, cywilizacji świata zachodu po obu stronach Atlantyku. Ten sojusz nie przypadkiem nazywa się Sojuszem Północnoatlantyckim, czyli Kanada, Stany Zjednoczone po jednej stronie, szereg państw, większość zdecydowana państw europejskich po drugiej stronie. I teraz konflikt, który teraz wybuchł, on oczywiście, obie strony mają swoje racje. Ameryka ma swoje racje, jeśli mówi, że się przygotowuje do konfrontacji twardej z Chinami, z Rosją, bo ona jest moim zdaniem niestety nieuchronna i ważne jest z tego punktu widzenia geopolitycznego zabezpieczenie Arktyki i Północnego Atlantyku twardsze niż dziś. I z amerykańskiego punktu widzenia Dania nie jest w stanie tego zapewnić. Ameryka jest w stanie to zapewnić i powinna mieć tutaj instrumenty do tego zapewnienia. Z drugiej strony jest Dania, która jest solidnym, poważnym sojusznikiem natowskim, dla nas też, która mówi, że to jest jednak naruszanie jakichś ich praw i praw samych Grenlandczyków.
Ale przecież Amerykanie są na Grenlandii.
To nie, są i mogą nie, być.
No właśnie i pewnie być. Gdyby to nie było w takiej formie, mogliby być też w większym zakresie.
Dlatego mówię, że to napięcie między dwoma naszymi bardzo dobrymi partnerami, tym najważniejszym, którego chcemy mieć, czyli Stanami Zjednoczonymi, bo to jest państwo najsilniejsze i też ambitne i potrafiące odstraszyć najgorszych na tym świecie skutecznie. My musimy dbać o te relacje najmocniej, ale też Dania jest dla nas, zwłaszcza tu w basenie Morza Bałtyku, bardzo poważnym partnerem. Nie powinniśmy wybiegać jakoś przed szereg, jako państwo polskie, tak? Jakieś demonstracji robić, że albo za tymi i czekać cierpliwie i też pomagać być może dyplomatycznie w porozumieniu, dobrym porozumieniu między Danią a Stanami Zjednoczonymi.
Ale pan uważa, że nie zajmowanie stanowiska to jest właściwa polityka?
Na przykład
nie
zajmowanie stanowiska to zupełnie niemądry ten pomysł, że niektóre państwa wysyłały symboliczne ilości tam żołnierzy, żeby coś zademonstrować. Moim zdaniem to nie było zbyt mądre. Niemcy już po dwóch dniach wycofali tych swoich żołnierzy, jak się okazało, że to grozi jakimiś cłami. Więc po co to było? Więc spokojnie rozmawiajmy w ramach NATO, ale też czekajmy na dobre porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Danią, uwzględniając również to, że powinniśmy wszyscy pytać o wolę samych Grenlandczyków, bo ona też nie jest taka jednoznaczna. Ta wola nie jest taka jednoznaczna. Mimo wszystko z punktu widzenia na przykład Ameryki, która w tym roku obchodzi 250-lecie istnienia państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, z ich punktu widzenia jakby tradycji amerykańskiej, na przykład kolonializm europejski jest problemem, bo oni sami się z tego kolonializmu wyzwalali.
Ale przyzna pan, że to nie jest chyba najlepszy moment, żeby badać nastroje Grenlandczyków i to, czy oni, nie wiem, chcieliby teraz może z Amerykanami?
Grenlandczycy mają wolną rękę, jeśli chodzi o opisywanie swojej przyszłości, bo nawet w ramach tej autonomii duńskiej oni tę możliwość mają. W każdym momencie mogą się opowiedzieć, że chcą być na przykład państwem niepodległym albo chcą jakiegoś innego powiązania politycznego. Oni mogą to w każdym momencie zrobić. I tutaj moim zdaniem w dużej mierze gra też o to idzie. O te 60 tysięcy Grenlandczyków, co oni mają w głowach. Duńczycy pokazują swoje atuty, a Amerykanie chcą teraz pokazywać swoje atuty. Także to jest wszystko bardziej skomplikowane, ale z punktu widzenia polskiego interesu narodowego najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby Arktyka i Północny Atlantyk były bardziej zabezpieczone przez NATO, a w NATO najsilniejsze są Stany Zjednoczone, bo po prostu w razie czego? W razie konfliktu twardego dobrze by było, żeby masowo rosyjskie okręty i chińskie okręty drogą arktyczną już odmrożoną nie napływały na północny Atlantyk.
Ja tylko jednym zdaniem ad vocem, panie pośle, no największym interesem narodowym, interesem Polski jest to, aby NATO było jednością i aby NATO broniło naszej wschodniej flanki sojuszu,
rosyjskiej.
Tylko, że my mamy żołnierzy amerykańskich w Polsce, a nie duńskich.
Największy interes, bo z całym szacunkiem dla pana logiki wypowiedzi, no przecież na Grenlandii wylądowali żołnierze Paktu Północnoatlantyckiego, którego częścią, najważniejszą częścią są Stany Zjednoczone. Bezpieczeństwo Grenlandii, tej części świata, może zapewnić Pakt Północnoatlantycki i w tym Amerykanie mogą mieć swoją bardzo ważną rolę.
Dobrze, tylko panie senatorze, ja zwracam uwagę na to, że ja o tym mówiłem jako niepotrzebnej demonstracji, bo pana premier i mój premier podjął decyzję, że my żadnego żołnierza nie wysyłamy i moim zdaniem w tej sprawie miał rację.
My w ogóle nigdzie nie wysyłamy.
Bo dla Polski w tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia, nie ma
dobrze,
dobrego
ale,
rozwiązania.
Dobrze, ale to też w kontekście tego, co mówił pan senator, że o jedności NATO, no czyli ja rozumiem, że my możemy sobie tak to mówić i trochę zaklinać rzeczywistość.
Zabiegać o to.
Pani poseł, ale przecież główny filar tego NATO to jest właśnie są Stany Zjednoczone i prezydent, który mówi to, co mówi, robi to, co robi, grozi czym grozi. My mamy Unię Celną, no to chyba cła na wszystkie, nie? Tak jak oczywiście na Unię, to czyli na Polskę też. Agnieszka Buczyńska.
Znaczy ewidentnie widać, że polityka prezydenta Donalda Trumpa jest nieprzewidywalna. To znaczy niestety zamiast używać siły argumentu, czasami zdarza mu się niestety używać tego argumentu siły. I ten przykład z Grenlandią trochę to pokazuje. To znaczy sytuacja, w której tak naprawdę i tak Stany Zjednoczone mają swoją bazę w Grenlandii. Mogłyby, podejrzewam, bez problemu tą bazę i to zabezpieczenie tam rozbudowywać. Można by było rozwinąć też ten temat w zakresie jakby szerszej dyplomacji w ramach całego NATO, a nie dążyć do tego, że Grenlandia nagle ma być wyłącznie własnością Stanów Zjednoczonych. No to jest coś, co jest niepokojące i myślę, że także ta polityka prezydenta Trumpa w kontekście no właśnie narzucania ceł, czyli pokazywania, że to jest taka walka, bym powiedziała, siłą, nie argumentem, ale siłą, czyli pokazywania, że jeżeli będziecie się mi się przeciwstawiać, to będziecie mieli takie, a nie inne konsekwencje. To nie jest droga dyplomacji. Ja myślę, że w tym zakresie wymagałoby to, aby razem usiąść do stołu, ustalić, bo jakby niepodważalnym faktem jest to, że Grenlandia ma bardzo istotne znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa, związane także właśnie z tymi różnymi niepotrzebami, a zachciankami Chin czy Rosji, czyli ich dążeniem do imperializmu. I z tego punktu widzenia ten teren jest niezwykle ważny, aby zabezpieczyć. Natomiast nie robi się tego w taki sposób, w jaki, jaką formę polityki przyjmuje
dobrze,
prezydent
Trump. Dobrze, ale
słuchajcie,
gdyby tak spojrzeć na to, na taką realną politykę, to waszym zdaniem, jeśli w ogóle, bo może to jest tylko w kwestii retorki i sprawa się rozejdzie jak wiele innych spraw, to czy jest możliwa taka twarda interwencja Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze, czy to jest próba jakiegoś, no dobra, nazwę to kupienia, czyli zrobienia jakiegoś modelu stowarzyszeniowego, no nie wiem, no dzisiaj Grenlandia jest zależna od pieniędzy duńskich, tak, nie wiem, organizują referendum i za chwilę będą zależni od pieniędzy amerykańskich, jak to w ogóle ma się odbyć? I to jest proces, który trwałby latami, a Ameryce zależy, jak rozumiemy, na tu i teraz.
Mi się wydaje, że ta nieprzewidywalność, o której pani poseł mówiła, Trumpa, już powinniśmy chyba się tego nauczyć po roku.
Trochę trudno.
Ona jest metodą działania. To nie jest coś, co wynika tylko z charakteru tego człowieka. To jest po prostu metoda działania, że pewne rzeczy się mówi, retorycznie zapowiada, nawet bardzo twardo, nawet daleko idąc, po to, żeby coś uzyskać. I proszę zwrócić uwagę, że Trump mimo wszystko przez ten ostatni rok wiele rzeczy, które sobie zaplanował, uzyskał. Właśnie między innymi tą nieprzewidywalnością.
To przykład, możemy tak w ramach NATO i Unii Europejskiej też powinniśmy taką politykę prowadzić.
Może to nie jest przyjemne, ale to jest skuteczne. Trump przez rok swojej prezydentury bardzo osłabił na przykład Rosję. Nie ma już sojusznika w Syrii, wali się Iran, padła Wenezuela, być może za chwilę padnie Kuba. On bardzo skutecznie osłabia Rosję. Z naszego punktu widzenia to jest dobre.
Panie Bosie, ale są takie momenty, w którym wydaje się, że on jest niepokojąco blisko tej Rosji.
Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem właśnie to jest na poziomie retorycznym i próby też przeciągnięcia Rosji, naiwnej moim zdaniem próby, zawsze to mówiłem, próby przeciągnięcia Rosji na stronę Zachodu, oderwania jej od Chin, co się nie udaje i on to coraz wyraźniej rozumie, że jego naciski na Rosję, rozmowy z Rosją nie przynoszą takich efektów, których on by chciał, a więc dociska. Nawet w Ukrainie, bo przecież Ukraińcy nie byliby w stanie tak bombardować głęboko zaplecze rosyjskie, jeśli chodzi o infrastrukturę militarną i energetyczną, gdyby nie mieli precyzyjnych informacji od wywiadu amerykańskiego i od sprzętu amerykańskiego. Więc moim zdaniem Trump swoje cele osiąga, również tą nieprzewidywalnością. Jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Dokumenty trzeba traktować poważnie. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa opublikowana przez Stany Zjednoczone na początku grudnia bardzo wyraźnie mówiła, że Ameryka uważa, i to jest pierwszy punkt, w geopolityce amerykańskiej, że zachodnia półkula to jest hemisfera, której my pilnujemy. Grenlandia nie jest w Europie, tylko w Ameryce. W związku z tym oni tak na to patrzą.
Swoje cele osiąga, ale częściowo, bo nie osiągnął celu numer jeden, jaki sobie stawiał i zapowiadał, to jest zakończenie agresji rosyjskiej na Ukrainę. I w tej sprawie nie zakończył, ale z retoryki i z różnych działań, które obserwujemy, wynika, że wiele osób, i w tym komentatorów politycznych, ma problem z rozstrzygnięciem, czy to działa na korzyść, ta retoryka i te działanie działa na korzyść agresora, czy państwa, które broni swojej suwerenności. Trump, mam wrażenie, że osiąga częściowo swoje cele, ale właśnie, czy to są cele dobre dla Ameryki, czy dobre dla Trumpa, bo mam wrażenie, że część działań Trumpa obliczono jest na zaspokajanie jego ambicji.
Zważywszy, że opinia publiczna w Ameryce niezbyt przychylnie
Zbliżają się wybory do kongresu. Być może Trump potrzebuje jakiegoś sukcesu na zewnątrz, czyli na przykład powiększenie terytorium Stanów Zjednoczonych o Grenlandię, bo z punktu widzenia interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych interesy Stanów mogłoby zapewnić obecność NATO na Grenlandii, w tym oczywiście wojsk amerykańskich, więc mam wrażenie, i to też jest przedmiotem dyskusji publicystów, znawców geopolityki światowej, w tym stosunków amerykańskich, że to są działania obliczone na korzyści wizerunkowe samego Donalda Trumpa, ale koszt, jaki zapłaci Polska, Unia Europejska i oby nie NATO, są ogromne.
A właśnie, czy takie mówienie i wieszczenie, że właściwie jesteśmy w przededniu końca NATO, czy to jest przesada?
To znaczy, nie byłabym aż tak defetystyczna w tym zakresie. Mamy do czynienia z ewidentnym napięciem wewnątrz NATO, które jest skutkiem tego skutkiem prowadzenia polityki przez Donalda Trumpa, ale nie szłabym aż tak daleko w tej interpretacji. Myślę, że teraz kluczowym jest to, żeby sojusznicy NATO usiedli do stołu i wypracowali jakieś rozwiązanie. Ja się zgadzam z tym, że nad bezpieczeństwem Grenlandii jest szansa, żeby to właśnie sojusz NATO to bezpieczeństwo zapewniał. Nie musi to robić, nie musi dochodzić do aneksji Grenlandii, żeby zapewnić temu terytorium bezpieczeństwo. I myślę, że to by było jedno z najlepszych rozwiązań. Pytanie, jaka będzie dalsza reakcja i dalsza polityka Donalda Trumpa. Na razie widać, że ona jest skrajna i radykalna, bo nawet chociażby w wypowiedziach prezydenta Trumpa podkreśla się argumenty dotyczące tego, że przyłączenie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych to jest gwarancja pokoju na świecie i takie wypowiedzi się pojawiają, więc mam nadzieję, że gdzieś uda się wypracować jakieś kompromisowe rozwiązanie. Tym bardziej, że tak samo jak i społeczność, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wcale nie są takimi wielkimi zwolennikami tego, żeby Grenlandia była przyłączona do Stanów Zjednoczonych. Ale nie mówiąc już też z drugiej strony, że sami Grenlandczycy wcale, tam też są różne nastroje, tam też przecież są, też były i zapędy autonomiczne, bym powiedziała.
Niepodległościowe,
tak, dokładnie.
Ta cała sytuacja i to napięcie na pewno wzmaga różne grupy.
Jedno zdanie, bo pani redaktor najbardziej kluczowe pytanie zadała, czy grozi nam rozpad NATO. Moim zdaniem NATO przestałoby istnieć tylko wówczas, kiedy Stany Zjednoczone wyszłyby z NATO.
No właśnie.
Jakiekolwiek inne państwa jakby wyszło z NATO, to NATO dalej istnieje.
Tylko właśnie w tym kontekście pytam, czy to nie
ale
jest
ale póki
tak,
co NATO się cały czas rozszerza. No jednak z naszego punktu widzenia to, że Szwecja i Finlandia od niedawna są w NATO i to jest skutek też
agresji rosyjskiej. Ale czy Stany nie zostawią tego NATO?
Moim zdaniem nie, bo Stany potrzebują jednak tak zwanego drugiego płuca w obliczu konfrontacji, które czekają Stany Zjednoczone, konfrontacji z Chinami o rządy nad światem tak naprawdę, więc porzucenie Europy jest absolutnie niemożliwe z punktu widzenia amerykańskiego i ich emocji amerykańskich, ich znajomości korzeni, skąd oni są, skąd ci nasi przodkowie przybyli i tak dalej. To wszystko jest bardziej głębokie.
O przyszłości NATO zdecyduje w pewnej mierze, może nawet w sposób zasadniczy, sytuacja wokół Grenlandii. Jak się zachowają Stany Zjednoczone? Czy będą stosować argument siły, czyli przemocą zajmą Grenlandię, czy też znajdą środki dyplomatyczne, w to głęboko wierzę, bo agresja wobec państwa członka NATO burzy sens i logikę.
Wydawałoby się, że tutaj wystarczy właśnie trochę dyplomacji i trochę pieniędzy.
Moim zdaniem tak się to skończy.
Miejmy nadzieję, że tak się skończy.
Mięśni, ale skończy się dobrym.
Dobrze, idźmy dalej. Chciałabym krótko, żebyśmy porozmawiali o Zbigniewie Ziobrze. Chciałam zapytać posła Sellina, czy ta historia z azylem politycznym dla byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości to jest historia, która... działa na niekorzyść pańskiego środowiska politycznego?
Ja w ogóle tak na to nie patrzę, czy to... Ja w ogóle na to PR-owo nie patrzę. Czy to korzystne, czy niekorzystne, tak. Czy to słupki zwiększa, czy zmniejsza. Ja uważam, że to jest indywidualna decyzja konkretnego, znanego polityka, który ma prawo dzisiaj myśleć, że on nie ma żadnych szans w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska i takich ministrów jak wcześniej Bodnar, a teraz Żurek, na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości jego konkretnej osoby. Dowody są na to następujące. Nikt nie został tak potraktowany jak on poprzez unieważnienie mu paszportów. To była decyzja administracyjna rządu polskiego. To jest decyzja wewnątrzministerialna. Nikogo nie pozbawiano środków do życia przez zabezpieczenie majątkowe. Były otwarte zapowiedzi premiera. Dwukrotnie w niemądrych wpisach. Albo areszt, albo Budapeszt. Co to oznacza? Jeżeli premier się tak wypowiada, tu wymiar sprawiedliwości coś próbuje rozstrzygnąć, a premier mówi, jakie jest jego oczekiwanie. Były zapowiedzi ministra dzisiaj urzędującego w Polsce, że w jakimś bagażniku być może służby złapią i przywiozą.
Nie, to tak nie było. Znaczy, wie pan, że to jest bardzo duży skrót myślowy. To nie jest tak, że Żurek powiedział, że można go zawsze przywieźć w bagażniku. Powiedział tak w skrócie, że tak mogą działać służby, ale on nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Więc znaczy, proszę nie iść w tę stronę, bo jakby ja rozumiem, że on mówił, że tak nie będziemy działać, niż tak będziemy działać. Ale dobrze, to jest jeden z argumentów.
Poza tym sprzeczna z ustawą obowiązującą w Polsce, sprzeczne decyzje z praworządnością w Polsce o tym na przykład, jak się składy sędziowskie formułują.
Dobrze,
w każdej
ale
sprawie.
Panie pośle, ale bo
trzeba to robić przez losowanie zgodnie z ustawą, a minister Żurek wydaje rozporządzenia sprzeczne z ustawą, że nie będzie już losowań, tylko będzie palcem wskazywał, jaki sędzia będzie rozstrzygał. To wszystko są podstawy do uzasadnionego myślenia tego konkretnego polityka, jakim jest Zbigniew Ziobro, że on nie ma szansy w obecnej sytuacji w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie
przez wymiar sprawiedliwości. Ale Mateusz Morawiecki nie prosi o
azyl. Jest jeszcze jeden element, którego bym też nie lekceważył, taki bardziej osobisty. Mówię to, nie mam żadnego upoważnienia, żeby o tym mówić, ale ja to mówię. Choroba. Jeżeli z góry się zakłada i tak właśnie pokazuje i chce się, jest taka wola polityczna, że ten areszt musi być, nie wiadomo jak długo i tak dalej, to jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla tego człowieka.
Sławomir Rybicki?
Tak, no poseł Sellin trochę łamie linię ostatnich wypowiedzi wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, a również kolegów partyjnych ministra Ziobrzy, którzy mówią, że oni by nie wyjechali, że to jest sprawa honoru, ale no każdy ma prawo do własnej oceny. Jeżeli wyjeżdża i prosi o azyl, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, lider partii politycznej, która współtworzyła rząd, a potem wiceprezes największej partii opozycyjnej, Prawa i Sprawiedliwości. Osoba, która tworzyła przez ostatnie lata system prawa w Polsce i budowała nowe narzędzia działania sądownictwa i prokuratury. I teraz w obliczu odpowiedzialności za swoje działania wybiera ucieczkę, czyli po prostu tak po ludzku, po obywatelsku stchórzył jako ten, kto się kreował na męża stanu. Nie ma odwagi stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, który współtworzył. A ten wymiar sprawiedliwości w sprawie Ziobry zachowuje się dokładnie odwrotnie, jak mówi poseł Sellin.
Sąd jeszcze nie podjął decyzji, to
sąd na rozprawie aresztowej powiedział, że te dokumenty, które przedstawia prokuratura, są niewystarczające i że odracza rozprawę w tej sprawie do 5 lutego. Tego ciśnienia oczywiście nie wytrzymał sam Ziobro i uznał, że trzeba, antycypując, że jednak sąd wyda decyzję o areszcie, wystąpił o azyl i podobno ten azyl otrzymał. Ale z punktu widzenia obywatela, i to widać w sondażach opinii publicznej, 75% ankietowanych mówi, że Ziobro powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.
Panie senatorze, wejdę panu w słowo, bo pan poseł powiedział, że nie patrzy na to PR-owo, ale wy, pańskie środowisko, patrząc na to PR-owo, powinno być zachwycone, że
ja uważam, że ta sprawa nie jest tutaj niezwykle szkodzi całemu obozowi Prawa i Sprawiedliwości, bo jak pokazują postawy innych osób, które mają problem z polskim wymiarem sprawiedliwości, a reprezentują Prawo i Sprawiedliwość bądź obóz prawicy, oni stają przed polskim wymiarem sprawiedliwości i próbują przed sądem, zgodnie z polskim prawem, dowieść swojej niewinności. Z tego prawa nie korzysta Ziobro, czym stawia się wobec innych obywateli, też tych zwykłych obywateli, że on jest ponad polskim prawem. No właśnie, są wobec prawa...
Ale to
ci, którzy...
pańskiemu środowisku to dobrze robi, nie? Że on taki nie chce
ucieka. Mam marną satysfakcję, że jeden z liderów polskiej sceny politycznej w ostatnich 10 latach tchórzy i właściwie w pewnym sensie zdradza państwo polskie, które tak wiele lat współtworzył.
To jest... innym europejskim kraju należącym
już
do Unii
ten
Europejskiej.
Aspekt, ale on jest niezwykle ważny, że znalazł azyl w państwie, którego... premier jest bardzo bliskim współpracownikiem i orędownikiem Putina.
Nie, jest naszym sojusznikiem w Unii Europejskiej i w NATO. Czy Węgry nie są w Unii Europejskiej?
Panie pośle, ale jedno i drugie jest prawdą.
No jedno i drugie jest prawdą. No, Putin jest przeciwnikiem konfrontacji z Rosją. Otwarcie mówi o swojej sympatii i współpracy z Putinem. No, szukanie azylu w takim państwie też jest pewną informacją. A co się stanie, jeżeli na Węgrzech wygra opozycja? Gdzie będzie szukać swojego bezpiecznego azylu Ziobro? Na Białorusi?
Wiele wody musi upłynąć.
A może w Stanach Zjednoczonych, panie
Ale to taka sugestia.
Proszę posłuchać Vansa. Co on mówi, co się w Polsce dzieje? Proszę posłuchać.
No, co się w Polsce dzieje?
Co wy robicie z Polski?
To my dobrze wszyscy tutaj wiemy w tym studio. Nie potrzebujemy opinii.
Jeszcze jedno zdanie w tej sprawie.
Agnieszka Buczyńska, co się w Polsce dzieje?
Co się w Polsce dzieje? Znaczy ja może się odniosę do tej kwestii azylu politycznego pana ministra Ziobry, no bo w ogóle zadając sobie pytanie, czym jest azyl polityczny, to z takiego definicyjnego punktu widzenia azyl polityczny to instytucja, która chroni ludzi prześladowanych przez reżimy, znaczy, a nie byłych ministrów, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Znaczy, generalnie sam fakt ucieczki byłego ministra sprawiedliwości przed wymiarem sprawiedliwości do innego państwa, to no niestety, ale to już samo w sobie dla mnie jest przyznaniem się do winy, jeżeli jest niewinny. Jeżeli uważa, że nic nie przekroczył granic prawa, to czego się boi? Znaczy inni politycy PiS-u, inne osoby związane ze środowiskiem PiS-u, które dzisiaj są w procesie, mają toczone procesy, stawiają się do prokuratury, jakoś nie uciekają, nie szukają azylu politycznego. Poza tym przez wiele lat na ustach PiS-u miała taka refleksja, że musimy być niezależnym państwem, suwerennym i tak dalej, po czym korzystają z zewnętrznego państwa w postaci dodatku Węgier, które tak blisko współpracuje z Rosją, chronić swoich polityków przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To jest coś nieprawdopodobnego, żeby uciekać do innego państwa, pozyskiwać azyl polityczny, żeby po prostu bronić...
To jest coś nieprawdopodobnego, pani poseł.
A pan jest tak z tym pełnym przekonaniem?
Rozmawiam z przedstawicielami koalicji rządowej, więc mówię. To jest coś nieprawdopodobnego, co robicie w ramach łamania praworządności w Polsce w ostatnich 2 latach i niszczenia wymiaru sprawiedliwości, że jeden z najbardziej szanowanych sędziów warszawskich 19 grudnia w jednym z orzeczeń dotyczących europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego użył sformułowania i uzasadnił to sformułowanie, że w Polsce nie będzie, tylko już jest kryptodyktatura. Jeden z najbardziej szanowanych sędziów użył tego sformułowania, że w Polsce dzisiaj jest kryptodyktatura. 3 dni później Węgry wydały tę decyzję o tym azylu. Moim zdaniem to nie jest przypadkowa zbieżność.
Pan zobaczy, mimo ustawy kagańcowej.
Bo skoro jeden z najbardziej czy państwo coś macie przeciwko temu sędziemu, który taki osąd wydał?
Czy uważacie, że
to jest jakiś niepoważny sędzia?
Każdy ma prawo do swojego poglądu.
Ja nie mówię o poglądach polityków teraz. Ja mówię o poglądzie jednego z najbardziej szanowanych sędziów warszawskich.
Autorytety prawnicze, wybitni polscy konstytucjonaliści, europejskie Trybunały Sprawiedliwości, Praw Człowieka oceniały praworządność w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości jako kwintesencję łamania podstawowych standardów państwa prawa. Staramy się to nareperować. Nie jest to proste, ponieważ wiele przepisów, które chcemy wprowadzić w życie, są wetowane poprzez takie twarde, często bezmyślne, myślę, albo bez głębszej refleksji weta pana prezydenta. Te naprawianie szkód, jakie zostawił po sobie minister Ziobro i Prawo i Sprawiedliwość, nie idzie łatwo, ale jesteśmy konsekwentni i będziemy to robić, dopóki to będzie możliwe. I na ile jest to możliwe...
Na razie to nie jest możliwe.
Na ile jest to możliwe, samą praktyką staramy się naprawiać tą sytuację. Ale nic nie jest w stanie według mnie logicznie wytłumaczyć decyzji ministra Ziobry. No jest to akt rozpaczy, tchórzostwa i przyznania się w istocie do błędów i no, o przestępstwach decyduje sąd o tym, czy ktoś jest winny, czy nie. Ale należało stanąć twarzą wobec wymiaru sprawiedliwości i powiedzieć tak, jestem niewinny i udowodnię to.
Dobrze, to przejdźmy do innego tematu, bo to będzie temat, który będzie na pewno jeszcze żył. Mamy w studiu Agnieszkę Buczyńską, tutaj jedną z głównych polityczek Polski 2050. Mamy nadzieję, że nam powie, dlaczego nie chcecie wybrać nowej przewodniczącej swojej partii i dlaczego to tak trwa. I czy to, pani zdaniem, jest dobre dla waszej partii?
To tutaj muszę zaprzeczyć tej postawionej tezie, że nie dotyczy kwestia tego, czy chcemy kogoś wybrać, czy nie chcemy kogoś wybrać. Sytuacja dotyczy tego, że w trakcie procesu wyborczego w ramach naszego ugrupowania odbyła się pierwsza tura i druga tura. Niestety w trakcie drugiej tury doszło do ingerencji zewnętrznych.
Ale to było tydzień temu.
I w związku z tym musimy powtórzyć drugą turę. Jednocześnie mamy wątpliwości co do pierwszej tury, w związku z licznymi protestami wyborczymi i też brakiem pewności tego, czy ingerencji mniejszej, ale jakiejkolwiek, nie było też w procesie pierwszej tury. I nad tym musi się pochylić Rada Krajowa. Wpłynęło tych protestów do Krajowej Komisji Wyborczej kilkanaście, jak nie ponad 30.
W ogóle nieprawdopodobny, niedemokratyczny proces wyborczy, prawda, panowie? Można by się tak z zazdrością spoglądać, biorąc pod uwagę wybory w innych partiach.
Partia polityczna, która mówi, że trzeba internetowo głosować w wyborach powszechnych, pokazała,
dobrze,
jak to się kończy.
My stosujemy te procedury od wielu lat.
Dobra. Okej, już się nie rozwijajcie, pani poseł.
W związku z tym jesteśmy teraz w momencie, kiedy jesteśmy w przerwie posiedzenia Rady Krajowej i dzisiaj mamy o 18:00 wznowienie obrad. Będziemy na pewno realizować kolejne punkty porządku obrad. No i mam nadzieję, że podejmiemy decyzję w dalszych...
I nie jest prawdą, że to posiedzenie Rady ostatnio zostało przerwane, dlatego że głosowania szły nie po myśli Szymona Hołowni. Jak niektórzy sugerują, Szymon Hołownia właściwie to chyba... Podobno nawet powiedział to na Radzie Krajowej, że nie chce, żeby ani jedna z pań, ani druga, czyli dwie panie ministerki były szefowały partii.
To co do przerwania Rady Krajowej, to mogę oczywiście się wypowiedzieć, bo tą Radę Krajową osobiście przerwałam. A wynikało to z faktu takiego, że w ogóle zgodnie ze statutem Radę Krajową prowadzi przewodniczący, ale ma prawo przekazać prowadzenie wskazanej przez siebie osobie. No nie ukrywam, że było to dla mnie zaskoczeniem, że poproszona zostałam o dalsze prowadzenie Rady Krajowej. W związku z tym, no ze względu na powagę i materię prowadzenia tej Rady Krajowej, no nie mogłam postąpić inaczej niż ogłosić przerwę, żeby przygotować się.
Dobrze, ale wiecie pani, jak jest komentowana historia z waszymi wyborami. To chyba nie robi wam dobrego PR-u, że takie ugrupowanie, nie wielotysięczne, tak, które ma tylu członków ilu ma, nie może przeprowadzić właściwie dwóch tur wyborów.
No ale tak, po pierwsze, no ewidentnie mieliśmy do czynienia z zewnętrzną ingerencją w system i to jest fakt. Po drugie, prowadzimy proces w pełni demokratyczny. Ja rozumiem, że jesteśmy może w polskiej polityce przyzwyczajeni do standardów, że przed zjazdem krajowym, tak jak w przypadku Lewicy, pokazuje się skład zarządu, a potem się tylko robi zjazd krajowy, żeby to zaakceptować, ale to nie są standardy, które obowiązują w naszym ugrupowaniu. Jest ono w pełni demokratyczne, w związku z tym ten proces wyborczy w taki sposób, a nie inny, jest przeprowadzony i natomiast też bardzo zaskakującym jest aż tak duże zainteresowanie szerokiej opinii publicznej, mediów, naszym wewnętrznym procesem wyborczym.
Nie, no media faktycznie się interesują.
Właśnie media, fani tak. Polityki, ale jeśli chodzi o odbiór społeczny, to who cares? Kogo to jeszcze obchodzi, szczerze mówiąc?
Wie pan,
byt, który kończy swój żywot. Bardzo mi przykro to przy pani poseł mówić, ale...
Ale ja się zupełnie nie zgadzam, ale ma prawo do swojej wypowiedzi.
Tak jak Ruch Palikota był bytem jednosezonowym, Nowoczesna Petru była bytem jednosezonowym, Kukiz 15 niestety też był bytem
sezonowym.
Pani poseł,
jak się nazywał ten jednosezonowy byt, w którym pan kiedyś był?
Tak, też. Był jakby ten półsezonowym nawet, Polska 21. Nie miałem żadnych wątpliwości już na początku tej kadencji, że to będzie też taka sama historia, kończy się szybciej niż przypuszczałem. Po prostu nie ma zapotrzebowania społecznego. Często się narzeka na polaryzację, że wyłącznie PO, PiS, ale to są realne podziały społeczne, emocjonalne, poglądowe, ideowe i tak dalej, które w społeczeństwie polskim są. Natomiast Polska 2050 w dużej mierze była odbierana jako tak samo jak Ruch Palikota, czy
Dlatego, że jak było widać, z punktu widzenia wyborów, potrzebna była trzecia i jest potrzebna trzecia droga, która
żeby
jest...
Żeby umożliwić Tuskowi zdobycie władzy.
Słuchajcie, tak, ale cały czas jesteście w 2023 roku. Spójrzcie, jaka było głosowanie w wyborach prezydenckich. No zawsze wybory są jakimś testem. Więc panie pośle, mówienie, że wciąż jest na polu politycznym PO, dzisiaj Koalicja Obywatelska i PiS.
A jaka była druga tura wyborów prezydenckich?
No dobrze, druga tura tak, ale niech pan zobaczy, bardzo. Ile...
Jaki był wynik Szymona Hołowni?
A jakie były wyniki tych, co na prawo od Prawa i Sprawiedliwości? Dobre, całkiem niezłe. Całkiem niezłe, coś się jednak zmieniło.
Nie, bo trend jest generalnie prawicowy, zresztą nie tylko w Polsce, w całym świecie zachodu, Stany Zjednoczone też. Trend jest generalnie prawicowy. Ale szczerze mówiąc, Polska 2050, oczywiście ta historia się jakoś zakończy. Wybiorą sobie jakieś nowe władze, mają 30 szabel, ale raczej przewiduję, że te 30 osób będzie się rozglądać, na których listach się znaleźć, bo z tym projektem już daleko w następnych wyborach raczej nie pojadą.
Panie senatorze, a pan na to patrzy na sytuację w Polsce 2050 z nadzieją, czy raczej
z niepokojem? Z niepokojem, ale też z dużą nadzieją. Młoda partia, która uczy się na swoich błędach niestety, bo procedury wyboru poprzez internet są od wielu lat stosowane również przez Koalicję Obywatelską i może z nieco lepszym skutkiem. No ale każda partia ma prawo do błędu. Kto ich nie popełniał? Prawo i Sprawiedliwość też, Nowoczesna, wiele innych. Konfederacja miały swoje problemy z prawem wyborczym czy z...
Konfederacja nadal ma.
Procedurami. To jest wpisane w logikę działania dużych organizmów politycznych, aby unikać jak najczęściej takich problemów. My kibicujemy, mówię o Koalicji Obywatelskiej, naszemu koalicjantowi. Mamy nadzieję, że te problemy wewnętrzne się jak najszybciej skończą. Uważamy, że dużo zależy jednak od lidera, wokół którego partia została zbudowana i od jego odpowiedzialności, myślę, bardzo wiele zależy. I mam nadzieję, że taką odpowiedzialność wykaże w dalszej procedurze. I z tą nadzieją też kibicuję i mam nadzieję, że ważna partia, która jest jednym z ważnych czynników tworzących spójność koalicji, wyjdzie z tego kryzysu wzmocniona i tutaj... Chciałbym zaprzeczyć takiej oczywistej tezie, jaką postawił poseł Sellin, że warto swój program być może na nowo zdefiniować, aby na tym spolaryzowanej scenie politycznej ponownie zdefiniować swój elektorat i się do tego elektoratu bardziej zwracać. Ale tutaj nie chcę podpowiadać, bo to jest wasza decyzja, wasza mądrość i wasze pomysły programowe. Życzę wam, żebyście jak najszybciej uporali się z tym problemem. A bo jesteście potrzebni po prostu Polsce i parlamentowi.
Czy Szymon Hołownia wraca do gry o przywództwo w partii? czy tylko towarzyszy temu?
To wszystko zależy od tego, jakie decyzje podejmie Rada Krajowa, dlatego że jeżeli Rada Krajowa uchwali...
Powtórkę wyborów zupełną, tak?
Tak, no to wtedy myślę, że Szymon Hołownia jest w stanie wystartować na rolę przewodniczącego partii. Jeżeli Rada Krajowa podejmie decyzję o powtórzeniu wyłącznie drugiej tury, no to takiej formalnej ścieżki nie ma, więc to wszystko zależy od decyzji Rady Krajowej. Zobaczymy, jak dzisiaj ona przebiegnie. Mam nadzieję, że sprawnie.
Będą efekty, czy dalej będziemy trwać. Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy jeszcze chwilę, więc nie wiem. Dobrze, to spróbujmy otworzyć nowy temat i chciałam poznać waszą opinię. Czy waszym zdaniem należy ograniczyć dostęp dzieciakom do 15 roku życia w Polsce do mediów społecznościowych? Tak formalnie i czy w ogóle tego typu przepis uważacie za skuteczny? Ja przypomnę, że dzisiaj jest to ograniczenie do 12 albo 13. Mhm. A i tak, z tego co wiemy, wszyscy to słyszymy, wielu rodziców po prostu pozwala swoim dzieciom na logowanie się do takich mediów od tam 8, 9 roku życia. Czy to ma sens, żebyśmy poszli drogą Australii? Pani poseł?
Znaczy tak, uważam, że ograniczenia są potrzebne, natomiast tak jak pani redaktor wskazała, tutaj też jest duża rola rodziców po prostu, którzy do tych ograniczeń będą podchodzić poważnie, zdając sobie konsekwencje z tego, co w tych social mediach się pojawia. Tutaj też jest kwestia tego, że są platformy, chociażby nie w postaci komunikatorów społecznościowych, ale w postaci chociażby platform, gdzie ogląda się wideo, gdzie też pojawiają się różnego rodzaju shortsy i tak dalej, to też wymagałoby ograniczenia wyświetlania tego.
Czy powiem wam tak, wydaje mi się, że w ogóle wszyscy powinni mieć ograniczone
natomiast też tutaj warto wspomnieć o tym, że jako Polska 2050 w czerwcu ubiegłego roku złożyliśmy projekt ustawy smartfonowej dotyczącej ograniczenia używania smartfonów w szkołach podstawowych.
I
niestety tutaj muszę powiedzieć, że została ta ustawa zamrożona w Komisji Edukacji, więc liczę, że razem z tym ruchem związanym, że chcemy zwiększać ograniczenia, będziemy też odmrażali wreszcie tą ustawę, bo tu chodzi o naprawdę zdrowie też psychiczne naszych dzieci.
Panie pośle, zamach na telefon naszych dzieci należy wykonać?
Na pewno jest realny problem, o którym się dużo przecież dyskutuje, społeczny, moralny, emocjonalny, kulturowy, tego szerokiego dostępu do śmieciowiska, w którym w dużej mierze jest też internet przez młodych ludzi, zrywanie kontaktów społecznych, brak komunikacji bezpośredniej, takiej wręcz fizycznej, tylko wszystko za pośrednictwem tego instrumentu technicznego, jakim jest smartfon, to powoduje bardzo realne problemy, które i socjologowie, i psychologowie opisują. I na pewno warto się przyglądać efektom australijskiej decyzji, bo to jest pierwszy odważny kraj, który w tą stronę postanowił iść. Ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, bo słyszę, że jakieś projekty są przygotowywane przez ugrupowania koalicji rządzącej, gdzie odpowiedzialność za to, czy się zezwala, czy nie zezwala skorzystania, ma spadać na platformy udostępniające te usługi, a nie na państwo, nie na system edukacji. Nie wiem, no zobaczymy po prostu, jakie te propozycje będą i będziemy się wtedy do tego ustosunkowywać. Ale problem realny jest. Ja go dostrzegam i chyba go wszyscy dostrzegamy. Tak, tak, tak. Trzeba mieć zamknięte oczy, żeby nie widzieć, jakie no też złe rzeczy się pojawiają z powodu zbyt szybkiego dostępu do tego śmieciowiska przez młodych ludzi.
Panie senatorze?
Ta koalicja rozpoczyna pracę nad ustawą, która jest też odpowiedzią na weto prezydenta wobec ustawy, która regulowała rynek usług poselski. Cyfrowych. Mhm. Tak.
I wprowadzała cenzurę.
I dawała narzędzia państwu właśnie, instytucjom państwa, aby ingerować w te treści, które bez wątpienia wpływają na zdrowie psychiczne, na emocje, emocjonalną równowagę dzieci. Żeby było jasne, to nie jest jakiś partyjny projekt. Chcemy ogólnopolskiej, ogólnopolitycznej debaty o problemach, które dotyczą dzieci, polskich dzieci. Jesteśmy absolutnie otwarci politycy na rozwiązania, które będą w debacie, poważnej debacie ponadpartyjnej, jak mówię, z udziałem wszystkich środowisk, osób, które na co dzień tą problematyką się zajmują, aby jednak regulować sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa naszych dzieci i otwieramy tą debatę, nie zamykamy się na żadne propozycje.
No, chciałoby się oczywiście mieć nadzieję, że to jest możliwe, ale jakoś nie widzę, żeby tego typu projekt miał was wszystkich pogodzić i zachęcić do takiej wspólnej debaty.
Zależy od oczywiście szczegółów projektu.
No, bo diabeł zawsze, jak wiadomo.
Zaczynamy pracę i zapraszamy wszystkich do współpracy w tym zakresie.
Ciekawostka, moja córka chodzi do liceum i ostatnio powiedziała, że była jakaś taka akcja w szkole, że osobom, które ze sobą rozmawiały, nie mając oczu w telefonach, tylko rozmawiały jak żywi ludzie, rozdawane były cukierki. Naprawdę to było rozkoszne. Dziękuję
Nagroda.
Wam. Dziękuję wam bardzo właśnie za rozmawianie, tak? Dobrze, to my bez nagrody zostaniemy. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Buczyńska, Sławomir Rybicki, Jarosław Selin.
Dziękuję, pozdrawiam.
Bardzo.
Agnieszka Michajłow, dziękuję.